każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Magazyn Żużlowy Radia Zielona Góra, Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Derby Ziemi Lubuskiej numer 101 za nami. Jesteśmy dwa dni po tym spotkaniu, w którym Falubas przegrał ze Stalą Gorzów 40-50. Wiemy, jak mecz wyglądał. Najpierw świetnie Falubas przed 5 biegów, a potem genialnie Stal Gorzów, która odrobiła 10 punktów straty, no i wygrała 10 punktami, a w drugiej fazie zawodów Falubas nie istniał. Zaczniemy natomiast dzisiejszy magazyn Żużlowy Radia Zielona Góra od człowieka, od żużlowca, który po tym spotkaniu no żadnych kompleksów mieć nie może. Może sobie spokojnie, mówiąc pół żartem, pół serio, spojrzeć w lustro, ponieważ to jest zawodnik, na którego nikt absolutnie nie stawiał. Debiutant w ekstraligowym Falubazie. Nile Tuft, o nim mowa. Ten 20-latek wystartował trzykrotnie, zdobył 4 punkty, do tego dorzucił 2 bonusy. Po czwartym wyścigu, kiedy miał już 2 starty za sobą, miał właściwie na koncie komplet punktów, jeśli się bierze pod uwagę bonusy. No i zszokowana była cała Zielona Góra żużlowa, cała Polska żużlowa była zszokowana, że Nile Tuft, właściwie no name na razie, przynajmniej w polskim żużlu, tak kapitalnie te zawody zaczął. Wczoraj dzwoniliśmy do Nile'a Tufta, rozmawiał z nim Krystian Machalica. Posłuchajcie, co Nile Tuft junior w Falubazu jeszcze przez rok mówił mojemu koledze redakcyjnemu o tym spotkaniu derbowym i generalnie o tym, jak się w tej chwili czuje w drużynie ekstraligowej, do której właściwie tak nieśmiało do tej pory pukał, ale niewykluczone, że ten mecz otworzył mu szeroko drzwi do pierwszego zespołu.
To był mój pierwszy mecz, więc ciężko mi ocenić. No zobaczymy w późniejszych meczach, jak to będzie się rozwijać. Jeśli wyniki będą takie same, bądź i nawet lepsze, no to wtedy mogę powiedzieć, że zrobiłem jakiś postęp, a teraz to nie dość, że na domowym torze, to jeszcze trenowaliśmy dzień przed. Tor był, można powiedzieć, taki sam. Dopasowaliśmy się i motocykle zrobiły mi dużą robotę wczoraj, więc jak na tą chwilę, to też nie chcę się rozpędzać, bo jeden dobry mecz nie kształtuje dobrego zawodnika.
4+2, jak na derby, jak na debiut, wynik więcej niż dobry.
No tak, no. Przede wszystkim duże podziękowania należą się sztabu szkoleniowemu, bo oni nie nakładają presji, tylko jest masz 4 okrążenia. Masz 4 okrążenia, jak jedziesz ostatni, to masz 4 okrążenia, żeby coś poprawić. I to też jest takie zdrowe podejście, bo też nie nakładamy sobie takiej dodatkowej presji. Tym bardziej, że to był mój debiut, więc w głowie też przed zawodami nie miałem jakoś super kolorowo. Więc też duże podziękowania należą się szczególnie panu trenerowi Żyto.
A pan się spodziewał, że jakby nie patrzeć, tak gładko wygracie ten bieg juniorski?
Nie myślałem o tym tak naprawdę. Ja skupiałem się tylko na sobie. Chciałem przede wszystkim dobrze wystartować, bo też w Zielonej Górze jest start jest bardzo ważny. Jak się wygra start i później się nie będzie się robić problemów po trasie czy coś, przywiezie się te punkty, więc na tym się skupiałem. Co prawda wczoraj też nie byłem jakoś super pewny na motocyklu. Miałem też naprawdę spasowany motocykl i czasem traciłem kontrolę nad nim, ale no wyszło fajnie i oby tak dalej.
Najwięcej zaskoczeń w pana przypadku to chyba bieg czwarty, bo najpierw ten upadek nieszczęśliwy, ale potem no pana plecy oglądał karczmarz, więc występ w biegu czwartym znakomity.
No tak jak mówię, no w poprzednim pierwszej odsłonie tego biegu to miałem ze startu to w górę, w pion poleciałem i byłem od razu ostatni. Też widziałem, że nie pamiętam, czy to Wiaśniński, czy karczmarz, ale też widziałem, że się wstrzelił i też puściłem gaz trochę za szybko, pociągnęło mnie i no, stąd ten wypadek. Też miałem ogromne szczęście, że czerwone się zapaliło trochę wcześniej niż ten upadek, więc też miałem bardzo dużo szczęścia wczoraj, że nie zostałem wykluczony i dużo motywacji też miałem w parku maszyn, bo też po tym uślizgu to też mówię, kurczę, tak No średnio to wygląda, ale dużo motywacji ze strony mechaników oraz zawodników i zrobiłem to, co do mnie należy.
I tyle jeśli chodzi o juniora Falubazu. Teraz będzie zawodnik naszej drużyny z kolei, który absolutnie również kapitalnie, jako jedyny właściwie można powiedzieć kapitalnie, znakomicie, świetnie, fantastycznie stanął na wysokości zadania po prostu w derbach ziemi lubuskiej. Oczywiście wiecie doskonale, że mówię o Patryku Dudku. Patryk Dudek od momentu zmiany motocykli na motocykle Ryszarda Kowalskiego jedzie genialnie od początku tego sezonu, zdobywa mnóstwo punktów, jest właściwie tak naprawdę jedynym absolutnym pewniakiem Marvis PL Falubazu Zielona Góra. No i niestety trzeba rozłożyć bezradnie ręce i powiedzieć, że jednym Dudkiem to my nie tylko derbów nie wygramy, ale i kilku innych meczów pewnie. Patryk Dudek w każdym razie wygrał nawet z samym Bartoszem Zmarzlikiem w derbach, chociaż dwa razy przyjeżdżał za jego plecami, ale 16 punktów w 6 startach Patryka Dudka to robi ogromne wrażenie. A jak sam Patryk Dudek widzi te derby, jak widzi drużynę, która jest w tej chwili no w kryzysie, trzeba powiedzieć, i jest niemal na dnie tabeli, o tym w rozmowie, którą też przeprowadziłem z nim wczoraj wieczorem.
Można powiedzieć, że no przed spotkaniem jednak to Gorzowianie byli stawiani w roli faworyta w tym meczu. My postawiliśmy się na początku zawodów, jednak po paru biegach Gorzowianie rozszyfrowali ten tor, a u nas pojawiły się kłopoty drobne z rozszyfrowywaniem tej nawierzchni i niestety skończyliśmy te zawody z porażką 10-punktową.
Jasne, to wiadomo, natomiast jak to jest? Jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć, że ty rozszyfrowałeś, rozumiem, tor, czy też masz takie motory, że teraz nieważne jaki tor będzie i jesteś w takiej formie, że nieważne jaki tor będzie, ale po prostu będziesz jeździł na wszystkim, a koledzy nie mogą tego rozszyfrować. Jesteś w stanie jakoś racjonalnie to wyjaśnić, czemu tylko jeden Patryk jedzie?
Jest ciekawe, ale o wnioski tutaj naprawdę ciężko. No, akurat właśnie jak tu się mówi o tym wszystkim, jeśli są motocykle, jest ta forma zawodnika i tak naprawdę mi za wiele nic nie potrzeba, a jak na razie mi wszystko dobrze wychodzi. Gdzieś tam w drużynie są problemy, ale no ciężko mi się wypowiadać na temat właśnie innych zawodników, co oni odczuwali, no bo też rozmawialiśmy co bieg o tym, jak idziemy. No i się sprzęt no, nie sprzyjał temu, żeby nawiązywać walkę do gości, więc no, szkoda, bo mówię, no zaczęliśmy świetnie te zawody, można powiedzieć prawie tak jak w zeszłym roku, od mocnego początku, to bardziej, że z nawiązków nasi juniorzy pojechali i tu jest światełko w tunelu.
Słuchaj, mieliście trening chyba dzień wcześniej, byłeś zdaje się na tym treningu, prawda?
Tak.
Tam była zupełnie inna pogoda, bo było jednak parę stopni mniej, na drugi dzień było jednak gorąco wczoraj, krótko mówiąc. Rozumiem, że tobie też to zupełnie nie przeszkadza, tak jak mówię, ty w tej chwili jesteś w mega dyspozycji.
No na pewno pomaga temu wszystkiemu sprzęt. Jeśli jest sprzęt dobry, to naprawdę te zmiany są bardzo minimalne. Nie mogę też mówić, że nic nie robiłem przez całe zawody, ponieważ też przy tych biegach, które się wygrywało, to ja też czułem, że mógłbym i chciałbym jechać szybciej. I też robiłem minimalne zmiany, żeby było jeszcze lepiej, więc udawało nam się to. Jednak no ta pogoda no ma wpływ, no nie ma się co oszukiwać. W ciągu jednego dnia mamy prawie 10 stopni większą temperaturę i patrząc na przykład do zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy tak naprawdę chyba ligę w czerwcu lub w lipcu, dobrze nie kojarzę, ale już jechaliśmy na, że tak powiem, wiem, w warunkach bardzo podobnych przez cały czas i na pewno było można lepiej dostrajać te motocykle. Dzisiaj no mamy taką pogodę, a nie inną, no jest ciężko, ale ja myślę, że może być jeszcze lepiej, gdzieś się to ustabilizuje i wszyscy zawodnicy gdzieś tam dadzą, że tak powiem, może motocykle gdzieś do remontu i to zadziała.
Mhm. Chciałem cię zapytać o 13 wyścig, bo wszyscy krytykują trenera Piotra Żytę za ten 13 wyścig, że ciebie nie wstawił z taktycznej, bo tam teoretycznie jeszcze była szansa na to, żeby spróbować przynajmniej, że ty wygrywasz i tam być może coś się uda w tych biegach nominowanych. Czy ty w parkingu wiedziałeś, że taka możliwość jest? Dostałeś propozycję, żeby wyjechać w tym biegu? Coś się wokół ciebie rozgrywało przed tym wyścigiem? Czy po prostu odjechałeś 12, zjechałeś do boksu i koniec i nic nie wiadomo było?
Z mojej strony nic nie wiadomo. Jeśli miałbym tutaj w jakimś stopniu bronić trenera, myślę, że para, która akurat na naszym biegu jechała, był to chyba Max Frick z Matejem Żagarem, no to to może liczył trener na to, że jednak po trzech swoich biegach gdzieś ci zawodnicy zaskoczą i stawią czoła rywalom w tym biegu, no ale no, tak się nie stało. Ja jechałem dwa biegi nominowanych. Możemy gdybać, co by się działo w biegach 13, 14, 15, jeśli ja bym tam pojechał. No ale teraz ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że to i tak troszkę zawody przespaliśmy gdzieś tam w środku zawodu, gdzie właśnie gorzowianie ten tor nam rozgryźli i odjechali.
Słuchaj, pojedynki z Bartoszem Zmarzlikiem w meczach ligowych to jest jakiś dodatkowy smaczek, ambicjonalny wyścig, taki każdy kolejny jest to dla ciebie?
Patrząc przez pryzmat tego, że przez ostatnie 4 lata poza ligą to prawie 3-2 tygodnie ścigaliśmy się w Grand Prix, to tak samo jest jak z innymi zawodnikami w sumie, więc jedynie to może dla kibiców jest gdzieś ten smaczek, bo są to derby, jesteśmy wychowankami.
No to nawet powiem ci szczerze, już nawet nie chodzi o derby, mam wrażenie, tylko teraz każdy patrzy, w jakiej formie jest Zmarzlik i jak go ktokolwiek pokona, to jest dla wszystkich wielkie wydarzenie, więc to, że z nim wygrałeś w tym jednym z wyścigów, to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Rozumiem, że to nie jest takie aż mocne dla ciebie odczucie, tak?
No bieg jak bieg, udało się wygrać. Tak naprawdę kolejne zawody, gdzie się spotkamy, to będziemy jechać kolejny raz razem. Gdzieś w tych dwóch biegach na pewno pokazaliśmy sobie gdzieś tam szacunek na torze, bo w pierwszej odsłonie gdzieś tam Bartek, wydaje mi się, że mógł mi dojechać do bandy. Zostawił mi miejsce, ja przejechałem. W drugiej odsłonie było gdzieś podobnie, gdzie też czułem, że jakbym gdzieś tam pojechał ostrzej, to mógłbym też Bartkowi gdzieś tam, że tak powiem, do tego płotu dojechać. Jednak zostawiłem miejsce, on był szybszy i przejechał. Więc wydaje mi się, że było wszystko, że tak powiem, w granicach fair play.
Pięknie powiedziane.
Szybszy po prostu wygrał.
Okej, na koniec chciałem cię zapytać, co z tym Falubazem? Tak banalnie to może pytanie brzmi, ale no widzimy, co się dzieje. 5 meczów, 1 zwycięstwo, przedostatnie miejsce. Lecz no teraz na wyjeździe Sparta Wrocław przyjeżdża tutaj. Jest w tobie jakiś optymizm, że coś tu się zmieni, czy tak czarne myśli jak wielu kibiców, które tutaj dzisiaj wyrażają, od wczoraj w ogóle wyrażają, od tego wczorajszego meczu dotyczące przyszłości Falubazu?
Pierwsze jakieś tam mecze, to była drużyna, czy jechaliśmy w Toruniu, czy w Częstochowie, no to tam naprawdę niewiele brakowało. Tym Lublinem też troszkę zabrakło. No, więc kwestia jest tego, że jeśli pojedziemy wszyscy w danym dniu dobre zawody jako drużyna, no to jesteśmy w stanie naprawdę powalczyć o zwycięstwo, tym bardziej na swoim torze. Sezon jeszcze trwa. Wiadomo, że też ciężko będzie o play-offy na pewno marzyć, ale będziemy musieli walczyć o to, żeby być dalej w ekstralidze, więc w każdym meczu będzie trzeba walczyć o jak najwyższe punkty, tym bardziej, że będą później mecze rewanżowe, żeby gdzieś tam może bonus udało się gdzieś komuś wyrwać.
Czyli ty jeszcze takimi czarnymi myślami nie masz głowy zaprzątniętej?
No nie mam, bo tak naprawdę miesiąc jeździmy, a już chcemy kończyć sezon. Jeszcze zostało trochę miesięcy.
Kurczę, ale rzeczywiście szybko poszło, bo zaraz pierwsza runda się skończy przecież, tak?
No, ale no, dlatego niech rozum trwa i idziemy dalej, no, nie przejmujmy się, no, raz jest lepiej, raz gorzej. Trzeba być dobrej myśli, mówię, każdy chce wygrywać, każdy chce grać jak najlepiej, wiadomo, że nikt nie chce przywozić zerówek i przegrywać mecze, bo to źle wygląda w tabeli, ale my jesteśmy sportowcami i nie poddajemy się, no, każdy chce grać jak najlepiej. Mówię, światełko w tunelu gdzieś jest tutaj, jeśli chodzi o potencjał naszych juniorów, bo widać, że zaskakują w ekstralidze, byli przed sezonem stawiani na jakby gorszych pozycjach, a zaskakują, więc ja jestem pozytywnie nastawiony.
Trzecim naszym rozmówcą w Sport Cafe będzie człowiek, który troszeczkę z boku patrzy w tej chwili na Żużel, na PGE Ekstraligę, chociaż kiedyś był bardzo mocno zaangażowany, był w środku, był w Falubazie, to były menedżer Falubazu Jacek Frontczak, obecnie oczywiście komentator żużlowy pracujący między innymi dla telewizji czy dla portali internetowych. Poprosiłem go o ocenę tego, co się wydarzyło w niedzielę. Zaczęliśmy w ogóle od tego wyścigu numer 13, tego
o którym do dziś kibice dyskutują, zarzucając Piotrowi życie, że błędnie postąpił, nie wpuszczając Patryka Dudka, najlepszego swojego zawodnika z rezerwy taktycznej. 33-39 było w tym momencie i rzeczywiście byliśmy bardzo mocno zdziwieni tym. Nie chciałem oceniać takiej sytuacji w trakcie spotkania. Wczoraj w dogrywce Piotr Żyto oceniał tę sytuację i mówił, że zapraszam do odsłuchania jego wypowiedzi, natomiast skracając, mówił, że po prostu uznał, że w tym momencie wypuszczenie Patryka Dudka na najlepszą parę gości niczego zespołowi nie da, a generalnie ten mecz był przegrany już po 12 wyścigu, a poza tym mówił trener Żyto, że nawet jeżeli miał pomysł na Patryka Dudka, to Matej Zagar przyszedł do niego i stwierdził, że teraz to już będzie lepiej i uwierzył mu Piotr Żyto i się zawiódł na Mateju Zagarze. Jak tę sytuację widzi Jacek Frączak? Trochę go nie ukrywam, poprowokowałem w tej naszej rozmowie, natomiast on twardo i dość ostro ocenił to, co zrobił Piotr Żyto i generalnie dość mocno mówi o tym, co dzieje się w Falubazie. To będzie ostatnia rozmowa w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Ja podziękuję serdecznie, a teraz zapraszam na rozmowę z naszym dzisiejszym ekspertem. Panie Jacku, to na początek musimy zacząć od 13 wyścigu meczu Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów, bo wiem, że mamy może nie to, że zupełnie odmienne spojrzenie na ten temat, natomiast pan jest jednoznaczny, twierdzi, że Piotr Żyto popełnił błąd, nie wystawiając taktycznej Patryka Dudka. Ja podchodzę do tego bardziej asekuracyjnie, ale najpierw niech pan powie, dlaczego pan uważa, że tam powinna być taktyczna i nic innego. 33-39, przypominam, Falubas przegrywa przed tym wyścigiem, Patryka Dudka Piotr Żyto nie wstawia. Ja też byłem zaskoczony tym, natomiast po posłuchaniu Piotra Żyty również mam lekko inne spojrzenie, takie troszeczkę mniej mocne niż pan.
Nie wiem, na czym polega moje mocne spojrzenie, bo tutaj chyba opinie dzielą się pół na pół, są zero-jedynkowe. Albo taktyczna w 13 biegu Patryk Dudek, albo nie. Sprawa jest prosta, więc tutaj trudno jakiś inny osąd. Ja jestem tego zdania, że trochę metaforycznie powiem w tej chwili, to tak jakby przywieźć pacjenta do szpitala po ciężkim wypadku wielourazowym, z szansami na przeżycie poniżej 50%. I co? I lekarz dyżurny czeka następne 15 minut, potwierdzi, że szans wielkich nie ma, więc nie ma sensu się za pacjenta zabierać, to nie.
Ja rozumiem Piotra Żyte i dlatego nie mówię tak jednoznacznie, który mówi tak. Po pierwsze, przegrywamy 6 punktami i wstawię tam Dudka i załóżmy, że Dudek wygrywa, to potem nie mam armat, żeby w 14 wyścigu dalej można było odrabiać te straty do Stali Gorzów. To jest jego główny argument Piotra Żyty. I czy pan do pana to nie dociera, tak?
Tym pytaniem. To teraz ja, jednym prostym pytaniem. To jaki miało sens wystawienie Patryka Dudka jako rezerwę taktyczną w biegu 14? To już, to się, wie pan, tutaj brak ciągu logicznego w tym wszystkim. Jeszcze raz powtarzam, Patryk Dudek był jedynym zawodnikiem, który był w stanie utrzymać przy życiu pacjenta do 14 biegu, a jak pokazał mecz z Rubinem, bo to jest najważniejsza analogia, też był mecz po 13 biegu, przez większość rozstrzygnięta, to się okazało, że zabrakło metra, do tego, żeby wyrwać jeden duży punkt, który może być na wagę utrzymania. Jeżeli zakładamy, że Matej Zagar, a tak naprawdę umówmy się, po biegu 12 było absolutnie wiadomo, że jeżeli nie będzie tej zmiany taktycznej, to wynik 13 biegu, jeżeli nie będzie żadnych rozstrzygnięć osobowych, jest jednoznaczny, patrząc na prędkość poszczególnych zawodników. W związku z tym można było założyć, po 13 biegu mecz będzie już matematycznie rozstrzygnięty. Teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli coś jest matematycznie możliwe, to znaczy, że może się wydarzyć. W związku z tym należy robić wszystko, żeby tą szansę przedłużyć, a nie ograniczać do zera.
Okej, to teraz zapytam jak byłego menadżera, a posłużę się jeszcze jednym argumentem Piotra Żyty. Ja powtarzam, nie bronię Piotra Żyty, natomiast staram się wczuć w rolę człowieka, który jest w parkingu. On mówi tak, nawet myślałem o tym Patryku Dudku, ale przyszedł Zagar i mówi, ja się tam przełożyłem i teraz będzie trener lepiej. No to jak mówi to zawodnik doświadczony, jeden z liderów tej drużyny, to czy trener powinien go słuchać, czy widząc poprzednie wyścigi powiedzieć, nie, Matej, ty już na pewno nic dzisiaj nie zrobisz, jesteś odstawiony. Czy to nie przemawia do pana w jakiś sposób?
Nie, dlatego, że to trener podejmuje decyzję i musi rzucić w danym momencie, tak jak powiedziałem, w ostatniej chwili najlepsze narzędzia, najlepsze działa, jakie ma. To tak samo jakby na tym torze, zamiast najlepszego specjalisty, przed student medycyny, który akurat pomagał jako wolontariusz na SOR-ze. No to jest taka historia. Mówimy wam co, ale ja mam naprawdę dobre wyniki i poczytałem przed chwilą książkę i prawdopodobnie spróbuje panu pomóc uratować pacjenta. No tak się nie dzieje. No ja wiem, że ci metaforycznie o tym rozmawiamy, bo z większym dystansem, natomiast uważam, że to nie zawodnik jest do tego, żeby decydować, kiedy jedzie.
Znaczy, ja rozumiem, że zawodnik nie decyduje, ale trener rozumiem, że musi, powinien, czy to jest złe słowo, czy nie, nie wiem, ale chyba powinien słuchać gości, którym ufa, powinien ufać.
Odpowiadam w bardzo prosty sposób. Czy w danym momencie, w tej fazie meczu, czy Matej Zagar, czy Patryk Dudek był bardziej pewnym zawodnikiem? No ja nie miałbym żadnej wątpliwości. Z całą pewnością, gdybym był po drugiej stronie, w 13 biegu pojechałby Patryk Dudek i nie muszę tego jakoś specjalnie dalej uzasadniać. Także to nie jest tak, że próbujemy teraz odwrócić kota ogonem, bo jeszcze raz powtarzam, w jakim celu, w takim układzie pojechał Patryk Dudek w biegu 14, przy matematycznie rozstrzygniętym meczu. Tego nie potrafię zrozumieć, bo gdyby Patryk Dudek nie pojechał w 14 biegu jako rezerwa taktyczna, to uważam, że to by się wszystko bardziej kupy trzymało. Jaki miało sens wystawienie Patryka Dudka w biegu 14, w sytuacji, kiedy była 10-punktowa strata, to w tej sytuacji uważam, że lepiej byłoby puścić Damiana Pawliczaka i te wszystkie argumenty byłyby po prostu logiczne. Natomiast one na ten moment są zupełnie oderwane od rzeczywistości.
Dobra, wychodzę ze swojej roli adwokata diabła, a teraz poproszę generalnie o ocenę całości. Ja rozumiem, że prawie wszystko już powiedziano, tak? Czyli, że Stal się przełożyła, Stal odczytała tor i jeździła później już na poziomie nieosiągalnym dla Falubazu, ale jak rozumieć właśnie, że Falubaz został w miejscu?
Wie pan co, ja byłem jednym z niewielu, który naprawdę szczerze, ale to nie dlatego, że tam gdzieś serce podpowiadało i tak dalej, tylko zdrowy rozsądek. Ja sobie zrobiłem analizę tego spotkania, a dlatego, że przygotowywałem się do analizy taktycznej tego meczu dla jednego z portali, w związku z tym zrobiłem sobie dość szczegółową analizę. I to wcale nie jest tak, że jak ja typowałem wynik w okolicach remisu,
no, remis pan wytypował, tak? Właśnie.
Tak, jako jedyny. Natomiast tak jak powiedziałem, to nie było oderwane od rzeczywistości, to pokazał początek meczu, dlatego że uważam, że to, co się wydarzyło w kontekście dwóch formacji juniorskiej U24, to w moich symulacjach to zadziałało. Natomiast też na korzyść Falubazu. Natomiast nikt się nie spodziewał tak słabego występu Mateja Zegara przede wszystkim. Natomiast wrócę do pana pytania. Sprawa jest i skomplikowana, i prosta. To znaczy zespół, który od początku sezonu jedzie znakomicie, jest w wielkiej formie. Mhm. Mnóstwo się powiedziało na temat pogody, tego, jaki ona miała wpływ na zachowanie, na pracę motocykli. I to jest sytuacja też zarojedynkowa. To jest w 100% prawda. 20 stopni różnicy ma wpływ gigantyczny na pracę motocykla. Trzeba było też posłuchać tego, co mówił Bartek Zmarzlik, w jaki sposób motocykl mu się rozpędzał, gdzie brakowało mocy. To jest oczywiste, bo to wynika z prostych zasad fizyki. Tutaj nie ma żadnej dyskusji na ten temat, że ta różnica była gigantyczna. Ale jeżeli zawodnik jest w formie, ma świetnie dopasowany sprzęt, zna ten sprzęt, zna jego reakcję, to znacznie szybciej jest w stanie wyciągnąć wnioski, aniżeli zawodnik, który tak naprawdę źle wszedł w sezon. Bo proszę mi pokazać mecz, w którym Matej Zagar wywołał u nas i u siebie jakieś euforię pod tytułem pojechał pod komplet, utrwalił to w drugim, trzecim meczu i mówimy, że Matej Zagar jest w wysokiej formie, zaczął sezon z wysokiego C. I tu jest ten problem, że jeżeli zawodnik ma słabe wejście w sezon, nie jest w formie, ten sprzęt jeszcze różnie się zachowuje, to przy takiej zmianie w zakresie ustawień, to ten zawodnik ma problem spotęgowany kilkukrotnie, więc tu nie było zaskoczenia, że drużyna gorzowska rzeczywiście zaskoczyła, bo oni dokładnie są w świetnej formie, jadą i motocykle znakomicie i wystarczyła jedna seria i się chłopcy, którzy jadą w tym roku po tytuł Mistrza Polski, powalczą o niego z całą pewnością, bardzo szybko się odnaleźli na torze. Inna sprawa, rzeczywiście nie było wielką sztuką, jakby tutaj jakaś wielka jazda, wystarczyło wygrać start na torze w Zielonej Górze, to myślę, że jest największym problemem i ze strony Falubazu po raz kolejny są przegrane starty, a jeżeli na trasie się nic nie dzieje, no to trudno mierzyć się z takim zespołem świetnie dysponowanym jak Stal Gorzów, dlatego wielkiej niespodzianki nie było, że Stal Gorzów się dopasowała. Inna sprawa, dlaczego aż 4 czy 5 biegów potrzebowali na to, no ale to też pokazuje, jak w wielkiej formie są ci chłopcy w Gorzowie w tej chwili.
No dobrze, a pan powiedział o tym Zagarze, że źle wszedł w sezon, więc to była kontynuacja, tak to rozumiem, natomiast Max Frick dobrze wszedł w sezon, a też od tego szóstego biegu w tej drugiej fazie zawodów, drugiej większej fazie zaczął jeździć źle. Kolejny zawodnik, który też nic nie rozumie z tego toru, nie zrozumiał z tej zmiany pogody, z temperatury, co zrobić z silnikami.
A ja zapytam pana może w ten sposób, a z kim wygrał pierwszy swój bieg Max Frick? On jechał całe zawody dokładnie tak samo, tylko rywale byli z innej półki i do tego kompletnie dopasowani. Natomiast on pojechał generalnie tak jak cała pozostała reszta zawodników. On pokonał, z tego co wiem, Karczmarza, Pytleckiego i Jasińskiego. przez cały mecz. W związku z tym to się nic nie wydarzyło. Od pierwszego do ostatniego biegu Maxa Frick był po prostu wolny. Z jednej strony silniki wróciły z serwisu, ale tak jak powiedziałem, trafiły na warunki atmosferyczne i zresztą ja też postawiłem taką tezę, też dla innego skądinąd portalu, że jeżeli w tym dniu, w niedzielę, gospodarze któregoś z meczy wygrają to spotkanie, to menadżerowie powinni być określeni jako mistrzowie świata z tego względu, że są w stanie właśnie na tyle opanować po pierwsze tor, a poza tym pomóc drużynie w tych radykalnie innych ustawieniach w stosunku do gości, bo naprawdę goście mają w takiej sytuacji znacznie łatwiej, bo niestety żużel polega na tym, że to jest cały zbiór sugestii z treningów, z tych ustawień, które były i tak dalej. Niestety tak jest i tego się szybko nie zmieni. No i niestety te warunki pogodowe też sprawiły prawdopodobnie to i tutaj naprawdę ja rozumiem, że kibice są zdenerwowani i będą mówili, że to są zawodowcy. Dlaczego się Bartek z Mardik potrafił przestawić i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli Maxa sprzęt wrócił z serwisu, trafił na zupełnie inne warunki, gdzie naprawdę sprzęt zachowuje się zupełnie inaczej, bo jest znacznie słabszy. No to nie ma się co dziwić, że chłop się u siebie pogubił, bo te wszystkie parametry generalnie wskazywały na to, że do takiej pomyłki może dojść.
Okej, okay, a najbardziej kibice są z jednej strony przygnębieni, rozgoryczeni, a drudzy też wściekli, niektórzy nawet przekraczają pewne granice, kiedy rozmawiają o Piotrze Protasiewiczu, tak? Bo mówią to dokładnie to, co pan powiedział. Doświadczony jeździec, jeździ 30 lat na żużlu, jak to możliwe? Pytają, że nie potrafi zrozumieć toru i to toru swojego, na którym przez tyle lat jeździł. Co pan powie mi o tej chwili o formie, którą prezentuje Piotr Protasiewicz? Czy to jest pochodna upadku z 22 kwietnia, czy też generalnie też źle wszedł w sezon i mamy ciąg dalszy w tych derbach tego?
Z doświadczenia wiem, własnego również, że im mniej się mówi w kontekście, jeżeli dobrze życzymy konkretnej osobie, to im mniej się na ten temat mówi, im mniej się rozdzieli na czworo. Ja Piotrowi życzę jak najlepiej, więc pozwoli pan, że nie będę tego w żaden sposób komentował, nie będę wskazywał palcem, nie będę próbował i analizował, bo po pierwsze nie mam takiej wiedzy, a dwa, wszystkich gorąco to proszę, żeby ograniczyli tą dyskusję wokół Piotra, bo ona nie wpływa niestety dobrze na powrót do formy, a mam wrażenie, że tak jak tutaj wszyscy mieszkamy w Zielonej Górze, do tego Piotrowi życzymy. Tak naprawdę umówmy się, ja też mam takie wrażenie, że nie do końca też warunki torowe w Zielonej Górze, nawet od ubiegłego sezonu, to nie są te, które jakby w kontekście Piotra, stylu jazdy, skuteczności, są takie, które jemu będą pasowały, będą najbardziej jakby ją pomagały. No ale drużyna jedzie, trener podejmuje decyzję, to też jest niezwykle ważne w tym wszystkim. I to trzeba sobie też jasno powiedzieć, to nie jest wskazywanie innego, tylko naprawdę, proszę mi wierzyć, rozmawiajmy na temat drużyny, na temat wyników drużyny, nie starajmy się wchodzić punktowo w zawodników, bo to są zawodowcy. Te wszystkie pytania, które pan mi zadaje, proszę kierować do trenera, bo on za to wszystko odpowiada. To jest jedyna osoba, która odpowiada za wynik zespołu i dajmy spokój zawodnikom.
Tak? Nie, to chyba tak nie może być, bo to też są zawodnicy i tu się akurat z Piotrem Żytą zgadzam z drugiej strony, że dostają pieniądze na przygotowanie do sezonu, więc jeśli dostają pieniądze na przygotowanie, a przyjeżdżają nieprzygotowani, no to coś jest też dziwnego, tak?
Ale to od tego nie są media, od tego są kulisy, kuluary klubowe, od tego jest prezes klubu, którego też jakby mi brakuje w tej chwili, bo umówmy się, sytuacja jest kryzysowa i pan prezes nie zajął stanowiska publicznie w tej sprawie. Nie ma osoby, która by wskazała jakiś kierunek, czy wzięła też jakby odpowiedzialność za kolejne tygodnie. Jest tym kłopot, no nie ma jakby tutaj medialnego
przygotowania. Okej, okay, ale tylko odpowiadam na pańskie stanowisko, że nie ruszajmy zawodników. No nie można nie rozmawiać o zawodnikach, bo to są zawodowcy.
Ani ja, ani kibice nie mamy wiedzy na temat tego, z jakimi problemami zmagają się zawodnicy. Sam pan powiedział, że trener panu powiedział, że on wie więcej, on wie lepiej. W czasie zawodów to on podejmuje decyzje. W związku z tym, jeżeli podejmuje decyzje takie, a nie inne, to on za to wszystko odpowiada. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ja nie rozumiem, czemu my koncentrujemy się na poszczególnych zawodnikach. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeden czy drugi zawodnik nie jest w stanie zdobyć 46 punktów w meczu dających zwycięstwo. Drużyna musi zdobyć 46 punktów. Drużyna nie funkcjonuje, a nie poszczególni zawodnicy. Oni się składają oczywiście na wynik tego zespołu, ale za kształt i przygotowania odpowiada trener. I to on musi wziąć odpowiedzialność za wynik całego zespołu. Czy w jakiś sposób, nie wiem, dyskredytuje jego rolę? Nie. Ja tylko wskazuję miejsce osoby odpowiedzialnej. Jeżeli ktoś bierze zespół do prowadzenia, tak, podpisuje się pod tym, podpisuje się nad zbudowanym składem, to dzisiaj nie może pokazywać palcem, że ten czy drugi zawodnik jedzie w taki czy inny sposób, i jakby odsuwa odpowiedzialność od siebie. Nie.
Trochę dyskusja, trochę to dyskusja akademicka, która chyba trwa też od lat, co znaczy osoba zwana trenerem lub menedżerem w żużlu, bo to nie ona jeździ, bo to nie ona przygotowuje te motocykle. No, dokładnie, nad tym zastanawiamy się od lat. Czy zwalać winę na trenera, który nie jeździ, nie przygotowuje motocykli, czy też zawodnicy mają brać tą odpowiedzialność?
A pokazać pana nagłówki mediów internetowych sprzed 2 lat na mój temat? Nie było dyskusji, nie było litości. Wziąłem to na klatę. Odchorowałem. Natomiast w tej sytuacji trzeba wyciągać jednoznaczne wnioski. Jest jedna osoba odpowiedzialna, to ona się podpisała pod nazwiskami w składzie. W związku z tym w tej chwili nikt nie narzeka, że jeden czy drugi ma jakiś kłopot. Trener jest od tego, żeby pomagać, rozliczać, ale nie medialnie, nie pokazywać palcem. I to dotyczy nie tylko problemów Zielonej Góry i tak dalej, każdego klubu. Natomiast prośba jest gorąca, a propos Piotra szczególnie, im mniej w przestrzeni publicznej, tak jak powiedziałem, rozbierania tego wszystkiego na czynniki pierwsze, tym lepiej dla samego zawodnika i lepiej dla klubu.
To na koniec już chciałem pana zapytać o przyszłość tego falubazu w takim razie. Jak pan to widzi? Bo za chwilę Unia Leszno, za chwilę Sparta Wrocław, za chwilę koniec pierwszej rundy. Może się okazać, że z jednym zwycięstwem falubaz to skończy. Czarno to widzę, niektórzy mówią kibice. Niektórzy wczoraj u mnie w programie mówili, że szaro już zaczynają widzieć, tak gdzieś tam nadzieją i optymizmem jakimś się karmią. Jest jakiś optymizm w panu, jak pan patrzy też tak chłodno, nie jakoś sercem, tylko rozumem na falubaz, na to, co się tu dzieje?
Wie pan, drodzy państwo, największy problem jest taki, że nie wszystko od falubazu w mojej ocenie zależy. To jest największy problem. To znaczy, oczywiście trzeba wygrywać mecze. Niestety 2 porażki u siebie, one będą bardzo bolesne. Natomiast problem polega na tym, że niestety drużyna korespondencyjnie w największym stopniu rywalizująca chyba z falubazem na ten moment, aczkolwiek Częstochowa też formą nie grzeszy, to jest GKM Grudziądz. No
domyślam się, że wygrał ze Spartą Wrocław, tak.
To powiem szczerze, w okolicznościach też przeze mnie komentowanych, no nie chciałbym używać mocnych słów, natomiast no umówmy się, no nie tak to powinno wyglądać, rozegranie końcówki meczu, ale jednak to Grudziądzanie mają to zwycięstwo z Wrocławianami na koncie. Wiecie, proszę zwrócić uwagę, Sparta Wrocław prawdopodobnie z wyleczonym Tajemu Findenem rozjechali kompletnie Włókciarz Częstochowa, gdzie tak naprawdę druga linia, czyli Dan Biuli i Gleb Czugunow byli lepsi od liderów Częstochowy, a gdzie liderzy Wrocławia w ogóle w tym wszystkim. W związku z tym problem właśnie polega na tym, że inni gdzieś tam coś ugrali i teraz falubas musi ugrać coś ekstra. Nie wystarczy w mojej ocenie wygrać u siebie meczu z Częstochową i meczu z potencjalnie, powiedzmy, drużyną w zasięgu, czyli z Wrocławiem, ale trzeba podchodzić do tego w taki sposób, że każdy mecz jest do wygrania. I tutaj nie odpuszczam żadnego meczu, bo słyszę też o rotacji w składzie, ale zadajemy sobie proste pytanie, no ale kto za kogo?
No jeżeli to jest pytanie.
Z całym szacunkiem i sympatią do Mateusza Tondera, bo ja bardzo sobie cenię i lubię tego zawodnika, notabene to sąsiad obok wsi, trudno o inne relacje, natomiast życzę mu jak najlepiej. Natomiast no umówmy się, no nie obarczajmy też go taką presją, że jak Mateusz wróci do składu, zastąpi jednego czy drugiego zawodnika, to się jakaś rewolucja wielka w składzie i w wyniku falubazu wydarzy, bo pewnie tak nie będzie. Także no bardzo ciężki okres. Sam to przeżywałem. To nie są trudne momenty, absolutnie. Najgorsze są te poniedziałki po meczach. No ale to trzeba, tak jak powiedziałem, no trzeba zebrać to wszystko w całość. Jeżeli jest siła, jest zdrowie, jest moc, jest przywódca w organizacji, no to jest szansa się z tego dźwignąć. Natomiast ktoś to musi, tak jak powiedziałem, to nie jest, że ja obarczam winą trenera. Ja mówię, że ktoś musi to wziąć.
To tak wygląda, że pan go obarcza jednoznacznie. No ja to tak zrozumiałem, te pańskie wypowiedzi.
Ja wskazuję, kto odpowiada. No musi być jeden, kto bierze to wszystko na klatę. I też odpowiedzialność sprowadza się do tego, że ten ktoś podejmuje decyzję. Tak? I na tym to wszystko polega. Na tym polega zarządzanie organizacją. Nie tylko wtedy, kiedy się wygrywa, ale w momencie, kiedy jest kryzys, no trzeba wziąć to na klatę. Ja nie byłem w stanie też pewnych rzeczy przeskoczyć u siebie i sam sobie zdaję z tego sprawę i poprosiłem o zmianę i klub podjął taką decyzję, bo wiedziałem, że nie dam rady w tamtym okresie. Natomiast to nie chodzi o to, żeby ktoś teraz rezygnował, tylko chodzi o to, żeby też temu trenerowi zrobić wsparcie. Tak? On też musi mieć organizację, która w jakiś sposób pomoże mu wyjść z kryzysu, bo kryzys zdecydowanie jest i tutaj nie ma co się czarować.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.